Kiwitku. I dzięki, Agatko, że jesteś gotowa pomóc tam z czytaniem. Wiem, że to jest okres wakacyjny, więc tym bardziej dziękuję Wam, że jesteście, że możemy razem się uczyć, mam nadzieję, nawet w takim czasie wakacyjnym. I mam nadzieję, że ten czas wakacyjny, kiedy może tempo jest troszkę mniejsze niż na co dzień, żeby to było czas ewaluacji, zastanawiania się, modlitwy, nowych postanowień, może jakieś zmiany, prowadzenie jakichś zmian w życiu. Czasami studia i szkoła zmuszają na nas takie zmiany etapów w naszym życiu, natomiast wydaje mi się, że to jest dobry moment. Wysłałem osobiście różne maile wczoraj w różnych inicjatywach do różnych ludzi, żeby się zastanawiali, żebyśmy mieli jakiś feedback i się dokonali zmiany tam, gdzie trzeba. Ciekaw jestem, jak Jezus by reagował, jak dzisiaj wstąpił do nas. Jakby był i bywał pośród ludzi z Jego Kościoła w dzisiejszych czasach. Może byśmy się zdziwili. Wczoraj miałem jeden cytat z jednego młodego człowieka, który jest wierzącym od dzieciństwa właściwie. On powiedział tak, to są jego słowa dokładnie, nie moje i nie podpuszczałem go. Im dłużej żyję wśród chrześcijan, tym więcej widzę pychy, obłudy, walki o władzę, obgadywanie, to jakaś plaga, niedouczonych nauczycieli i mistyków. To są słowa młodego, dojrzałego człowieka. Możemy się zgodzić albo i nie, oczywiście, ale dali mi to do myślenia przed dzisiejszym kazaniem. My mieliśmy z moją żoną Anią, mieliśmy przywilej, żeby być ostatnio na Cyprze, na wakacjach. I tam było pięknie, słońce i tak dalej. Plaże, woda, morze. Nie widzieliśmy dużo biblijnych miejsc, ale byliśmy w jednym miejscu, Pafos, które może jest wam ze słyszenia, coś tam znaczy, że to było miejsce, gdzie Paweł był i między innymi tam lokalna tradycja nakazuje, że Paweł tam był biczowany, to nie jest tak w Biblii, ale całkiem możliwe, że był. I tam mają w środku starego rynku mają filar, do którego podobno on był przywiązany podczas tego biczowania. My tam byliśmy w dresie taki sportowy, wakacyjny, ale się zastanawiałem potem nad tym, co by było, jakbyśmy Pawła spotkali tam. Paweł przyszedł tam z wiadomych powodów, a my przyszliśmy tam też z wiadomych powodów, ale trochę inne. I co on by pytał mnie, jakby widział mnie w tym miejscu? Kiedyś mam nadzieję go spotkać w niebie, może mnie zapyta, jak wam szło tam w Pafosie, ja tam byłem. Może to da nam, taka refleksja dała mnie do myślenia, że dla nas to jest nic w dzisiejszych czasach, żeby pojechać na Cypr na wakacje. No, mała sprawa. Wydajemy na to czas, pieniądze. Nawet jeżeli tego nie robimy, to w tym momencie może wydaje nam się, że coś brakuje, coś nie tak. A Paweł bywał na Cyprze z totalnych innych powodów i przesłania. I przypuszczam, że jego pytania do mnie mogliby być bardzo zasadne. Może by otwierali mi oczy, przynajmniej by zastanawiali, czy przypadkiem też nie żyję w takiej obłudzie, myśląc, że idę za Bogiem. A tak naprawdę mam trochę inne cele, które dyktują moje działania. Co Jezus by powiedział? Co Paweł by powiedział? Jakby się zjawili w naszym życiu i się zastanawiali nad tym, co my robimy i dlaczego. I mówię o tym nie tylko dlatego, że to jest ostatnia moja refleksja z życia, ale też dlatego, że Jezus w Ewangelii Łukasza jesteśmy i szósty rozdział dzisiaj przerabiamy, dlatego, że Jezus się zjawił w takim miejscu, w synagodze, też gdzie byli ustanowione zwyczaje, nauczanie, styl życia. I Jezus totalnie zaskoczył towarzystwo. Im stało się niewygodne z tym ich stylem życia, ich sposobem obejściem z Bogiem, oddawaniem Bogu. Zaskoczył ich, zadał im zasadnicze pytania, niekomfortowe stwierdzenie. Przeczytajmy pierwszą część, Agata.
W pewien szabat przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili: czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat? Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: nawet te goście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. W inny szabat wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle, czy ocalić życie, czy zniszczyć? I spojrzawszy w koło po wszystkich, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi.
Jak zawsze mamy za dużo tematów, żeby omówić w ciągu tych minut, które mamy. Natomiast myślę, że warto, żebyśmy próbowali wyciągać parę lekcji z tego tekstu, który mamy przed oczyma. Jezus przychodzi z uczniami, robią to, co nie powinny robić według faryzeuszy, i Jezus obroni ich, mówiąc o Dawidzie, że Dawid też wziął chleb, uświęcony chleb, kiedy jego żołnierze potrzebowali jeść. To w tym momencie on w jakiś sposób złamał szabat, złamał normalne prawo, przynajmniej prawo, które było mowną prawną żydowską. I Jezus uczy tu o szabacie. I mam wrażenie, jak czytam między wierszami, że on tu się nie kryje. Nawet więcej, że on się nie broni za bardzo. I nawet więcej, on ich wzywa, żeby oni zrozumieli przesłanie szabatu w prawidłowy sposób, tak jak Dawid zrozumiał. I nawołuje do tego, że szabat jest dla człowieka. Mówi, że syn człowieczy jest Panem szabatu. Że szabat jest czas, kiedy powinniśmy dobrze czynić. I że jego ojciec pracuje w szabacie. To są jedne kluczowe elementy z jego nauczania. Ale to nauczanie jest dla faryzeuszów oburzające. Jak to Bóg pracuje w szabacie? Nie trzeba być sztywno uregulowane przez prawo, które mamy od pokoleń, od setek lat w szabacie. Jest coś ważniejsze niż prawo, które my tworzyliśmy i bardzo rygorystycznie zachowujemy. I odpowiedź Jezusa jest tak, jest coś ważniejszego. Dawid wiedział o tym, że jest wyższe prawo moralne, że jego żołnierze potrzebują jeść i jest ten chleb oddany Bogu w przybytku i on daje im jeść. Dlaczego? Dlatego, że szabat jest dla człowieka, że jest coś ważniejszego niż litera prawa. I wtedy, robiąc to według Jezusa, nie dosyć, że nie zgrzeszył, to on robił to, co było dobre w tym momencie. My mamy podobne sytuacje. Ja pamiętam parę lat temu, parę ładnych lat temu, ale ta sytuacja, którą pewnie kiedyś mówiłem, kiedy nasza sąsiadka przyszła, byłem akurat przygotowany, żeby wychodzić na studium biblijne, i nasza sąsiadka, która niedawno potem umarła, podeszła w panice, że ona ma spotkanie i musi jechać i samochód jej się zepsuł i czy mogę w jakiś sposób pomóc. I dylemat miałem. Czy pomóc sąsiadce, o ile potrafię, czy powiedzieć, no dziękuję, ale ja też mam spotkanie. I pamiętam to, dlatego że niedługo potem zmarła, ale to była taka konfrontacja w tym momencie. Totalnie niespodziewana konfrontacja na progu naszego domu. I co zrobić w takich sytuacjach? Zbudzić się na studium biblijne, które prowadzisz, czy pomóc sąsiadce? To są problemy, które my mamy, pytanie, które mamy. Jak się kierować nimi? Pamiętam też jedną historię, kiedy byłem w Anglii u naszych znajomych tam i oni mieli nowego amerykańskiego pastora, może też cytowałem to kiedyś. I pytałem naszą przyjaciółką, jak on jest. Nie? Ona mówi, no super fajnie, tak, tylko trochę dziwny jest. Nie? Mówiłem, no a dlaczego jest dziwny? Ona mówi, no na przykład to wszyscy wiemy, że on nie pije alkoholu, więc to jest niezręczne dla nas, jak wiemy, że on ma być u nas w domu, to musimy chować wszystkie butelki wina i tak dalej. I to trochę niezręczny jest. I mówię, no a co jeszcze, nie? To nie jest tak tragiczne, bo pewnie codziennie nie bywa, nie? Ona mówi, no wiesz, to problem, który my mamy, to jest, że zaraz po nabożeństwie on idzie na zakupy do Tesco ze swoją rodziną. Myślę, okej. Okay. Dla nich z kolei to było nie do przyjęcia. Jak można do Tesco z rodziną w niedzielę pojechać? Faryzeusze mieli swoje zasady i my mamy swoje zasady, które trzymamy czasami bardzo szczelnie, z wielką pasją walczymy o tych spraw i może stajemy się w tym momencie dzisiejszymi faryzeuszami. Uważajmy, bo może tak się stanie. I tak jest. I wydaje mi się, że możemy trochę, jak nawet myślę o COVID-zie, to refleksję miałem, że nasze podejście do COVID-a może jest czasami naszym podejściem do takich spraw. Mało wiemy na temat COVID-a. Nie wiem, może wy dużo wiecie, a ja mało wiem na temat wirusów. Ale mogę być bardzo pewny siebie, kiedy się wyrażam na temat wirusów. Stałem się ekspertem w ostatnim półtora roku. Nie wiem jak wy. Mogę tu z wielką pasją przekonywać ludzi do mojej racji, do mojego poglądu. I problem mam, że nie wszyscy się zgadzają. Są inni, którzy doszli do innych rozwiązań, do innych przemyśleń. I też z pasją próbują mnie nawrócić. I problem może oboje mamy, że mało wiemy. I jedna strona, i druga. Więc może powinniśmy podchodzić z mniejszym dogmatyzmem i z większą pokorą do swoich opinii na temat wirusa. I może tak jest też czasami w naszym podejściu do różnych spraw biblijno-religijnych. Pamiętam wiele, wiele lat temu, jak my pracowaliśmy wśród katolików i rozwijaliśmy taką wspólnotą katolicką. I przyjechał do nas taki reformowany pastor z Anglii. On chciał wiedzieć, jak działamy, co robimy. I akurat trafił na taki obóz zimowy, gdzie pojechaliśmy z młodzieżą w górę. I pamiętam taki wieczór, kiedy mieliśmy, bo to katolicka młodzież, mieliśmy atmosferę, świeczki, taka bardzo emocjonująca atmosfera. I widziałem, że dla niego to jest totalnie co innego niż jego obyczaje. I pod koniec tego, i wiedziałem, że to może być problem dla niego, że może mieć duży, duży problem. Że nie namawiam tą całą młodzież do zboru protestanckiego na przykład, że nie namawiam ich do chrztu jako świadomych, wierzących. I pod koniec jego pobytu pytałem go, no jak tam? I on był dosyć sztywny, to też znałem go z tej strony. Dosyć sztywny, bardzo taki dogmatyczny. I on powiedział, wiesz co, to by nie funkcjonowało w Wielkiej Brytanii, to co robisz w tym. To byśmy nie mogli tego przyjąć. Ale widzę, że w tej kulturze to działa. I widzę, że to jest coś pozytywnego. I myślałem, wow, tego się nie spodziewałem od niego. Takiej dojrzałości. Taką szerokość myślenia, że może jednak to nie musi być po mojej myśli. I wydaje mi się, że Jezus używa ten szabat jako przykład wprowadzenia faryzeuszy, tych, którzy chcą słyszeć, on ich nazywa. Ci z was, którzy słyszycie, prowadzi ich w pewną prawdę. I ta prawda jest, że jest coś takiego jak wyższe dobro. Jeżeli bierzemy przykład, też może COVID-a. Myślę, że dużo przykładów można by było wziąć. Co mamy robić jako wierzący ludzie? Kiedy Cezar zabrania spotkania, co mamy robić? To już nie jest to teoretyczne pytanie. Parę lat temu to by było teoretyczne pytanie. Teraz to nie jest. Jak mamy stosować biblijną prawdę w takiej sytuacji? Dajcie Cezarzowi to, co Cezarza, mówi Jezus. Ale Jezus też mówi i dajcie Bogu to, co Boże. I Piotr mówi, jest zastosowanie, sądźcie same, czy mamy być posłuszny Bogu czy człowiekowi, kiedy ich zdanie, ich wymogi się kolidują. I osobiście moja refleksja na tym jest, czym jest wyższe dobro w tej sytuacji. To nie jest, że Jezus skreśla totalnie szabat, mówi, to jest B, to nie ma znaczenia, zapomnijcie o szabacie. Tylko jest coś ważniejszego niż literalne podejście do praw. Bez serca, bez motywacji, bez myślenia o tym, że są ważniejsze sprawy niż trzymanie się regułom, prawom. Że może jest coś ważniejszego. A ważniejsze w tym momencie Dawida to jest głód jego żołnierzy. I to, co ważniejsze tu, też jest głód uczniów, ale też zdrowie tego człowieka, którego on pozdrawia. Idziemy dalej.
W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i brata jego Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza i Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Wyciągam 3 rzeczy z tego fragmentu, najmniej na dziś. Jezus ma w tym momencie taki moment kluczowy w swoim życiu, kiedy już zaczynał w wcześniejszym rozdziale zbierać uczniów, ale teraz on wybiera spośród nich. On nie wybiera wszystkich uczniów. Zauważmy. Pośród nich on wybiera 12. I to jest moment też, kiedy jest rosnąca opozycja, kiedy faryzeusze zaczynają myśleć, co my możemy zrobić z tym gościem. Więc to jest moment, kiedy jest dużo opozycji. I Jezusowa strategia na to jest całą noc na modlitwę. I myślę, że trzeba popatrzeć na to, znaczy trzeba to, ja tak na to patrzę. Czy ja mogę się uczyć czegoś tu? Czy ja mam opozycję? Niedawno temu słyszałem, czy czytałem pomysł taki, że czy masz opozycję z powodu Bogu w twoim życiu? I jeżeli odpowiedź jest nie, może za mało robisz. Jeżeli masz komfortowo w relacjach z ludźmi, którzy są w opozycji do Boga. Może stawiamy się tak jak ja w pafosie, w moim dresie sportowo, basenowym. No nie miałem problemów tamtejszych. Nie biczowali mnie. Nie mieli powodu. Może to nie to miejsce, w którym powinien być. I czy ja jestem tak świadom i czy działam w kierunku czynienia uczniów? I nieraz o tym mówiłem, że Jezus nie cieszył się tym tłumem. Jak tłumy przychodzili, Jezus nie powiedział: chłopaki, szybko, budujmy synagoga dla nich, gdzie mogliby się spotykać. To nie było jego strategia. No dziwo. Jego strategia była: chodźcie za mną. Chodźcie ze mną. Czyńcie uczniami. Anoncujcie Królestwo Boże. Od miasta do miasta. Więc on nie mierzył swojej służby tym, ilu miał ludzi na spotkaniach, ilu kościołów zakładał, ilu ludzi byli na jego spotkaniach, ilu ludzi było na slocie w tym roku, czy na Camp Arke, ile ludzi przyszli na nabożeństwo w niedzielę rano, ilu ludzi jest na grupie studium biblijnym czy modlitewnym. To nie byli jego miary, z tego co widzę. jego miary były gdzie indziej. Czy wy pójdziecie za mną, widzicie, że inni odeszli? Czy pójdziecie dalej ze mną? Więc kiedy patrzymy na Jezusa w tym fragmencie, czy my mamy opozycję z powodu naszej wiary? Jeżeli mamy, może jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Czy my czynimy uczniami? Czy skupiamy się na ludzi, którzy są ludźmi wiary, żeby zachęcić ich do dalszego działania, do dalszego wzrostu? I w tych momentach, kiedy dochodzi do takiej opozycji i do takich wyborów, czy my jesteśmy ludźmi modlitwy, którzy oddajemy Bogu te wszystkie nasze troski? Idziemy dalej.
Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. A on podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.
Dwie kwestie co najmniej tu. Jedna kwestia to jest, czy Jezusowa służba jest normatywna dla nas. I to jest duże pytanie w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich. Czy Królestwo Boże było inicjowane przez Jezusa? Czy Królestwo Boże było wypełnione za czasów Jezusa? Czyli czy Jezus czynił te cuda, czy uzdrawiał, wyganiał demony jako anonsowanie nadchodzenia Królestwa? Czy on to ogłosił jako nowa rzeczywistość, którą od dzisiaj my powinniśmy w ten sposób działać? To będzie pytanie na pewno, do którego wrócimy. A drugie, myślę, bardzo istotne tu pytania jest i chciałbym to parę słów o tym powiedzieć. Jedne akurat myślą, że to jest kazanie na górze, ale to jest powiedziane tu, że to jest kazanie na równinie. I trochę się różni od tego kazania na górze w Mateuszu, więc całkiem prawdopodobne, że to był inny moment. Natomiast w tych wersetach 20-26 jest mowa o błogosławieństwach i o przekleństwach, biadach. My lubimy modlić się o błogosławieństwa. Pytanie, czy my wiemy, czym jest błogosławieństwo, o którym się modlimy. My mamy przywilej, żeby gościć naszych wnuków w tych dniach, tygodniach. I nasze wnuki mają pragnienia. I te pragnienia są wokół słodycze, lodów. I o to proszę. Czekoladę. I ich babcia wciska im w marchewki, brokuły i tego typu rzeczy, które totalnie nie doceniają. Więc ich spojrzenia jest, że błogosławieństwo jest, kiedy babcia wyciąga czekoladę i lody. To jest błogosławieństwo. To jest odpowiedź na moje serce, na moje pragnienie, na moje modlitwy, na moje prośby. Wreszcie babcia zrozumiała, o co mi chodzi. A z kolei babcia ciągle próbuje wcześniej co innego wcisnąć. Tego nie chcą. Pytanie, czy my jesteśmy takimi wobec Boga? Czy my prosimy o lodach, o słodyczach, o tym, co jest przyjemne, ale jednak niebudujące, niezdrowe, nierozwijające? Czy prosimy Boga o marchewkach, o brokułach, o tym, co jest dobre dla nas? On o tym wie, my o tym nie wiemy. I czy jesteśmy rozczarowani z Bogiem, kiedy On nam daje marchewkę zamiast lodów? I ciekawa jest ta lista błogosławieństw Jezusa. Ci są błogosławieni, którzy są biedni, głodni, którzy płaczą, którzy są nienawidzeni, którzy są autowane, odrzucane. Radujcie się, bo wasza nagroda jest w niebie. To jest radość, która przychodzi od uczestnictwa i świadomości Królestwa Bożego. Natomiast jeżeli macie bogactwo, jeżeli jesteście dobrze karmieni, jeżeli macie komfort, jeżeli macie śmiech, jeżeli ludzie będą mówili dobrze o tobie, biada tobie. To jest z tego, co rozumiem Jezusa, jego przesłanie. Czyli o co prosimy? I kiedy widzimy działanie Boga w naszym życiu? Mam wrażenie, że Bóg, jego sposób patrzenia na rzeczywistość, bardzo często sprzeciwia się temu, co człowiek by chciał. Jak człowiek myśli o dobro. Człowiek chce być bogaty, ale wtedy bogaci, jak wiemy, mają tendencję, żeby zapominać o Bogu. Nie lubimy być biedni czy chorzy, ale wtedy akurat, kiedy mamy potrzeby, to wtedy mamy trochę większą tendencję, żeby szukać rozwiązania u Boga. Dużo można by było o tym mówić, ale wydaje mi się, że będzie podobnie teraz w następnym fragmencie.
Lecz powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w jeden policzek, nastaw mój drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mój szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? Jeśli pożytek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie wszystkich waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny.
Bóg jest dobry dla tych, którzy są niewdzięcznych i złych. I mamy tu to przeciwstawieństwo, ten kontrast między tym, jak człowiek reaguje, jak człowiek się zachowywuje. Kochamy tych, którzy nas kochają. Przebaczamy tym, którzy nam przebaczą. Lubimy tych, którzy lubią nas. Poświęcamy się dla tych dobrych, może, miłych ludzi. Nie dla tych, którzy są wobec nas złe. Ocierniamy ludzi. Manipulujemy ludźmi. Plotkujemy na temat ludzi za ich plecami. Odrzucimy ludzi. Nie kochamy swoich wrogów. Nie pożyczamy ludziom, nie oczekując powrotem. I robiąc to, żyjąc w ten sposób, będziemy krzywdzeni. Jeżeli ty konkurujesz w biznesie z kimś, kto używa łapówki, przegrasz. Prawdopodobnie. Tak to jest. Jeżeli ktoś politycznie działa, nawet w kościele, żeby ludzie byli po jego stronie, jeżeli ktoś manipuluje młodzieży, żeby szli za nim emocjami, atmosferą, fałszywym nauczaniem, fałszywymi proroctwami, prawdopodobnie uzyska ich lojalność. Większość z nich. Całkiem możliwe, że odejdą do jego grupy, do jego kościoła. Tak to jest. Może chcielibyśmy, żeby było inaczej. I czasami może jest inaczej. Ale ogólnie mówiąc, tak to jest. Jezusowa droga jest drogą cierpienia. Jeżeli pożyczamy ludziom, oczekując nic w zamian, nie oczekując powrotu, całkiem prawdopodobnie, że tak się stanie. Krzywdę. Ale mamy być miłosierni nawet wobec tych ludzi, którzy nas wykorzystują, tak traktują. Mamy dojść do przebaczania. To jest Jezusowy sposób na życie. Nie jest to łatwe, jest to duży temat, ale idziemy dalej.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Opowiedział im też przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w oku twoim, gdy belki sam w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się figi z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament złożył na skalę. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki.
Więc tu mamy pod koniec tego rozdziału, pod koniec tego kazania, mamy odnośniki Jezusa do relacji, do tego, jak taka postawa wewnętrzna zmieni nasze podejście do ludzi. Oczywiście można tu wiele wątków rozwijać i na to nie mam czasu, bo już to jest końcówka dzisiejszego rozważania. Natomiast między innymi można wypunktować tu, że nasze serce będzie przemienione. Gdzie Duch Święty używa Słowo Boże, żebyśmy mieli bazę. I ta baza jest, że jestem w środku pewne tego, że jestem po dobrej drodze, że Pan Bóg widzi. Pan Bóg widzi moją krzywdę. Pan Bóg nie jest ślepy. Pan Bóg nie stracił mojego życia, ani życia wokół mnie z kontroli. I nawet jeżeli najgorsze się stanie, że umrę, to w tym momencie mam wieczność z Bogiem. Więc to jest taka skala, na której mogę stanąć. Mogę dawać, wiedząc, że Bóg zrewanżuje, że Bóg dostarcza. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jak pożyczałem ludziom pieniądze w życiu, wielu jest takich, którzy za to są bardzo, bardzo wdzięczni. Dlatego, że to był moment w ich życiu, kiedy potrzebowali. Natomiast też są ludzie, którzy nas krzywdzili i nie oddawali, i unikali, i może się śpiali, nie wiem. Więc jest jedno i drugie. Ale wolę patrzeć na to, co jest półpełne, niż to, co jest półpuste. Że wiem, że my reagowaliśmy z własnej strony w odpowiedni sposób, w właściwy sposób. Dlatego, że mamy przemieniony umysł, przemienione emocje i przemieniona wola. I Duch Święty użył Słowo Boże, żeby nas kształcić. Uczymy się o przebaczeniu w małżeństwie na przykład. Co się stanie, jak nie ma takiego przebaczenia? Znamy ludzi, którzy dobrze wiedzą o tym, co Bóg na ten temat myśli. I którzy żyją totalnie inaczej, jakby tego nie było. W tej dziedzinie. I można by było mnożyć takich przykładów. Nie trzeba poznać tych ludzi wokół nas. Czy jesteśmy gotowi, żeby wziąć to, co jest tu powiedziane poważnie, kosztownie, żeby przebaczyć drugiemu człowiekowi, począwszy od swojego współmałżonka. Wtedy możemy oczekiwać, że mamy skalę, która jest nieruszalna. Nasze małżeństwo jest nieruszalne. Postanowienie, będziemy sobie przebaczyć, cokolwiek by było. Nasze życie, nasze małżeństwo w tym momencie stoi na skalę. Będę ufał Bogu, cokolwiek będzie w moim życiu. Będę radował się nawet z prób, z frustracji, z cierpień, wiedząc, że oni są dla mnie dobre, tak jak te marchewki. W tym momencie nasze życie zaczyna nabierać smak, kierunek, który wytrwa, kiedy są burze, kiedy to, co jest dozwolone w kościele, w społeczeństwie się zmienia, nie będziemy się zmieniać, dlatego że mamy tą skalę. bardzo ciekawe wersety. Ja widzę Kohelet 11:1. Puszczaj swój chleb po powierzchni wody. Minie wiele dni, lecz odnajdziesz go. Super werset. Według mnie. Czy Łukasz 16. Czyńcie, przyjaciele, przyjaciół, mamonem niesprawiedliwości. Możemy być w tym momencie w relacjach. Nasza hojność, nasza przychylność może się przelewać. Powinna się przelewać na wzór Jezusa, na wzór Boga. Powinniśmy być totalnie przemienieni. I to jest, myślę, Jego przesłanie w tym kazaniu. Pozwólcie, że się modlę na koniec. Panie Boże, dziękuję Tobie, że Twoja mądrość jest dla nas głupotą. I nasza mądrość jest dla Ciebie głupotą. I dziękuję Tobie za Twoje słowo, które wskazuje nam na odwrotność, na przeciwieństwo, na kontrast. I dziękuję Tobie za Twojego Ducha, który używa to słowo wewnątrz nas, żebyśmy byli przekonani o własnym grzechu, żebyśmy byli przemienieni w Twoim obliczu, w Twoim obrazie. I modlę się o nas, żebyśmy byli nie faryseuszami, tylko ludźmi, którzy słuchają. I ludzie, którzy nie tylko słuchają, ale ludzie, którzy postanowią budować na skalę. Oddaję Tobie nasze życie teraz, nasze myślenie i modlę się o to, żebyśmy szli w tym kierunku. Amen.